Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, witamy Państwa w czasie reakcji. Mariusz Tałajkowski program realizuje, Sławomir Orlik przy telefonach także przygotowywał ten program i Krzysztof Kukliński przy mikrofonie. Witamy serdecznie. Połowa listopada nareszcie. Listopad wygląda jak listopad, czyli zimno, deszczowo, ale synoptycy pocieszają, że ma się to zmienić i najbliższe dni znowu będą takie, jakie polubiliśmy. Czyli słoneczne z niewielką ilością chmur i bez opadów. Dobrze, tyle na temat pogody. Mnóstwo telefonów zarejestrowała nasza czujna sekretarka, a właściwie czujny sekretarz. Czas reakcji ostatni w piątek, później wydłużony weekend, wspaniałe, piękne święto, które mam nadzieję wszyscy przeżyliśmy głęboko. I telefony, które Państwo nagrywali. Dzisiaj nie wszystkie usłyszymy, bo jest tego po prostu za dużo. Tak prawdę mówiąc, to cały ten program można byłoby wypełnić tymi telefonami i krótkimi komentarzami. Nie da się. Także mamy gości na dzisiaj zaplanowanych, ale część tych telefonów, w których Państwo komentują tematy już poruszone w czasach reakcji, zaprezentujemy. Przypomnę, czujny numer 510-37-32. Tutaj automatyczny sekretarz nagrywa Państwa wypowiedzi. To jest Państwa ulubiony numer, ale także chciałbym, aby ten drugi numer, który za chwilę przypomnę, także Państwo polubili bardzo. 510-37-36. To jest numer do studia. Proszę dzwonić, nie obawiać się, z wszelkimi tematami. Sławek Orlik najpierw odbierze ten telefon, a później już na antenie ja. I jeszcze można pisać do nas. Czas reakcji @radioszczecin.pl. To jest adres mailowy. Zaczniemy od miejsca upamiętnienia tragicznego wypadku motocyklowego w Alei Fontan w Szczecinie. Nasz słuchacz wyrażał wątpliwość, nagrał się oczywiście, i wyrażał wątpliwość, czy takie upamiętnienie tego miejsca, a stoi tam podobno, dawno nie byłem, więc tego nie widziałem na własne oczy, ale z Państwa relacji wynika, że stoi tam trochę zniczy, że także pojawiło się zdjęcie, także kask motocyklowy i krzyż. Są wątpliwości co do tego, czy w ogóle przy drogach takie miejsca pamięci mogą powstawać, czy ma to sens. W tej sprawie rozmawialiśmy między innymi z Zarządem Dróg i Transportu Miejskiego, no bo to oczywiście jest droga, czy to jest zgodne z przepisami, czy można to jakoś usunąć, jeżeli nie jest zgodne. No usłyszeliśmy, że właściwie tego rodzaju upamiętnienia nie przeszkadzają, zatem Zarząd Dróg i Transportu Miejskiego specjalnie się tym nie zajmuje. Jak Państwo sądzą, czy to ma sens? Czy takie miejsca, krzyże stawiane przy drogach, ale także w mieście, bo jak się okazuje, to właśnie w mieście, i to takie spory obszar zajmuje, czy także w mieście takie miejsca no, są pożądane i są mile widziane, jeżeli w ogóle można użyć takiego określenia. Dwa komentarze w tej sprawie, proszę posłuchać.
Dzień dobry, tu stały słuchacz. Ja powiem tak, na pewno może one nie przeszkadzają nikomu, ale psują bardzo estetykę danego miejsca i takie usytuowanie krzyży na drogach, chociażby jak na Przestrzennej, to nie jest żadne tam czasowe, chyba że za jakąś miarkę czasu należy uznać, nie wiem, 20 lat, albo póki rodzina tej zaginionej osoby też wymrze. No dziękuję, do widzenia. Także proszę się nad tym zastanowić.
Odnośnie tych krzyży przydrożnych, ja jestem przeciwny temu, bo to nie jest miejsce żadne, co to za upamiętnienie, ale mam inną sprawę. A może by tak Państwo, redaktorzy, zaprosili na antenę właśnie tych ludzi, co przychodzą na te miejsca i stawiają te świeczki, albo stawiają ten krzyż lub ten kask powieszony, żeby się wypowiedziały, co one w tym miejscu widzą i dlaczego to robią. Wtedy może byśmy się dowiedzieli, jaki jest cel ewentualnego postawienia tam zniczy czy upamiętnienia tego miejsca, bo ja po prostu tego nie rozumiem.
Dziękujemy za te komentarze. Powiem tylko, że to nie jest akurat, jeżeli Państwo sądzą, że to taka nasza polska specyfika, to nie jest tak. Widziałem tego rodzaju miejsca upamiętnienia, miejsca pamięci tragicznych wypadków, śmiertelnych w skutkach wypadków, nie tylko w Polsce. Bywają, i to często przy drogach, na przykład we Francji widywałem takie miejsca, przy drogach, gdzie sporo wypadków motocyklowych wydarzyło się, no wręcz można powiedzieć taka aleja powstała, upamiętniająca tych motocyklistów. Mówimy o wypadkach, bo tutaj słuchacz wspomniał, że no w zasadzie może komuś nieszczęście przytrafić się w każdym miejscu, również na chodniku, ale tutaj mówimy o wypadkach drogowych. Nie wiem, nie mam na to jakiejś odpowiedzi. odpowiedzi i jakiegoś pomysłu na to. Ja jeżdżąc po drogach i widując takie miejsca, trochę być może to pomaga zachować pewien rozsądek w samochodzie i nie przyspieszać za bardzo. Na przykład pan Andrzej do nas zadzwonił, zresztą odpowiadając na mój apel, żeby dzwonić i mówić. Panie Andrzeju, dzień dobry. Halo? Panie Andrzeju?
Chodziło o Jerzego?
No może chodzi o Jerzego. Dzień dobry, panie Jerzy.
Dzień dobry. Proszę państwa, mówimy o krzyżach, o miejscach, gdzie giną ludzie. Ludzie giną, ale między innymi powodem wypadków są bardzo źle ustawione światła, oślepiające, jadących z naprzeciwka. Od kilkunastu lat w Polsce obowiązuje jazda na włączonych światłach mijania przez całą dobę. Te pojazdy są widoczne całą dobę i uważam, że powinny być widoczne również dla funkcjonariuszy policji. Mam prośbę. Porozmawiajcie państwo, poproście komendanta wojewódzkiego policji, żeby swoich funkcjonariuszy na te sprawy uczulił. Zatrzymanie kierowcy, który ma źle ustawione światła do kontroli drogowej, jeżeli stanie się powszechne, podejrzewam, że spowoduje natychmiastową poprawę sytuacji. Nikt nie lubi być kontrolowany przy okazji ważność gaśnicy i wszelkie inne rzeczy. Mogą być kłopoty. W związku z tym każdy zadba o to, sądzę, że będzie miał światła ustawione prawidłowo. Generalnie wynika to z jakiegoś zaniedbania, bym powiedział, no, braku kultury tej technicznej, bo dojeżdżając na skrzyżowaniu do poprzedzającego pojazdu, każdy widzi,
kto jak ma ustawione światła, tak jest.
Że światła jego źle świecą, a policja, no, niestety nie przyczynia się do tego. Rejestrujemy zdarzenia, a to chyba chodzi o wyprzedzenie, o profilaktykę. Mhm. Bardzo proszę, żeby tą sprawę rozważyć i nagłośnić i jak mówię, no, poprosić funkcjonariuszy, szczególnie dowództwo tutaj Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie i zresztą sąsiedni. Dotyczy to całej Polski praktycznie. No mówię, jechałem dzisiaj do Szczecina, wielokrotnie byłem oślepiany, mam włączoną kamerę, te momenty zatrzymywałem, one się nie nadpiszą, służę nagraniami, jak wyglądają nasze drogi. To jest jedna z przyczyn wypadku. Wielokrotnie
może być, tak jest, może być. Dziękuję panie Jerzy za ten telefon.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję i pozdrawiam szerokiej drogi. Życzę. Dodam tylko, że ten program problem był poruszany w czasie reakcji. Jak się okazuje, policja owszem mogłaby i kontrolować pod kątem ustawienia świateł, bo oczywiście może przeprowadzić krótką kontrolę techniczną i nawet zatrzymać dowód rejestracyjny, jeżeli stwierdzi, że samochód nie spełnia pewnych warunków technicznych. Może nawet unieruchomić ten pojazd, jeżeli stwierdzi, że ten pojazd no drastycznie nie spełnia warunków technicznych. Natomiast jak dowiedzieliśmy się kiedyś w czasie reakcji, to policjanci za bardzo nie mają narzędzi, żeby sprawdzić prawidłowość ustawienia świateł. No na jakiej podstawie mieliby ewentualnie tutaj zastosować jakieś metody zapobiegawcze, jakieś sankcje, bo nie mają metod, żeby sprawdzić ustawienie tych świateł. Do tego potrzebne jest specjalne urządzenie, specjalny samochód byłby potrzebny policjantom, aby takie kontrolę ustawienia świateł przeprowadzić. Mówiliśmy o tym w czasie reakcji. Sytuacja wydaje się taka, nazwijmy to, patowa. Nie za bardzo mogą policjanci to skontrolować. Pozostaje tylko no, samokontrola kierowców, tak jak tutaj słuchacz słusznie zauważył. Widać, jak są nasze światła ustawione, od chociażby kiedy stoimy za jakimś większym pojazdem i wtedy widać, jak te nasze światła akurat oświetlają tył tego poprzedzającego pojazdu. Dobrze, zostajemy przy tematyce pojazdów. Teraz o spalonych pojazdach na ulicy Polarnej. To jest w Kluczu. Mówiliśmy na ten temat, alarmowaliśmy. Policja także prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Policja również wypowiadała się w czasie reakcji. Tym razem monitoring się pojawił. Podpalenia tych pojazdów na Polarnej, to przypomnę państwu ten temat. Podpalenia samochodów. Jest nagranie z monitoringu, na którym widać taką akcję podpalania i na tej podstawie policja szuka sprawców. Posłuchajmy telefonu.
Chciałbym się odnieść na temat tych podpaleń na ulicy Polarnej. Oglądałem ten film, który jest na internecie, tego podpalenia. Zdziwiła mnie jedna sprawa. Ten monitoring to jest jaki, miejski, czy to ktoś na prywatnej posesji sobie zainstalował? Bo patrząc na całe zdarzenie, widać jakby ktoś, kto operuje tym monitoringiem, po prostu śledzi całą sytuację, bo kamerę przybliża, potem po wybuchu przestawia ją, widzą tam, gdzie ten człowiek się w drugim kierunku zmierza. I tak się zastanawiam, no to jeśli ktoś tam to obserwował, to dlaczego nie zadzwonił na policję, żeby ewentualnie albo śledzić tego człowieka i żeby policja go namierzyła w tym właśnie akurat czasie.
Dziękuję za ten telefon. Pan Maciej do nas zadzwonił w sprawie krzyży przy drogach. Dzień dobry, panie Macieju, witam serdecznie. Witam w czasie reakcji. Halo?
Halo, witam serdecznie.
Panie Macieju, to tylko krótko odpowiem na ten telefon zarejestrowany pod czujnym numerem i za chwilę będziemy rozmawiać. Otóż to od razu wyjaśniam. Nagranie z monitoringu, że tak powiem, stało w miejscu. Natomiast to, co państwo widzą, to jest nagranie telefonem komórkowym monitora. I dlatego właśnie ten ruch. Po prostu ktoś, nagrywając obraz z monitora, poruszał telefonem komórkowym tak, aby było widać to, co trzeba widać. No i stąd to wrażenie ruchu. Natomiast kamera stała w miejscu i ten obraz w oryginale jest nieporuszony. Panie Macieju, słuchamy.
No witam. Ja w sprawie tych krzyży. Miejsce upamiętnienia uważam, że jak najbardziej za, tak? Pytanie, myślę, bardziej istotne chodziło o te znicze, które się pojawiają i mogą wychodzić na ulicę, tak? Czy wiatr może je wywiać na ulicę. Myślę, że tej formy bardziej by trzeba było w kierunku chodnika ukierunkować. Może by to nie było takie już zagrażające. Ale jak też pan sam zauważył, no są w niektórych miejscach całe aleje tych krzyży, no i jaki one mają mieć skutek, tak? Jako przestroga nie spełniają swojej roli na pewno.
No zależy na kogo, no zależy na kogo. No na mnie to jednak trochę działa to. I no powiem, i jeszcze tylko powtórzę to, że żeby państwo nie myśleli sobie, że to jest taka właśnie polska specyfika. Nie, to także widywałem w innych krajach europejskich.
No i znane też są miejsca upamiętnienia rowerzystów, tam gdzie białe rowery się stawia na zachodzie, czy w Stanach Zjednoczonych, chyba nawet stamtąd to przyszło, tak?
Być
w jakimś
może
określonym
tak.
kolorze te rowery umieszczone są w miejscach, gdzie rowerzysta zginął. Także jakiś cel to ma, na kilku zadziała, ale jak się pojawia cała aleja, jak widać na samych tych motocyklistów, już niekoniecznie to zadziałało, prawda? Także myślę, że tutaj nad tym się zastanowić i może jeszcze krótkie takie odniesienie do świateł. Mnie bardziej nurtuje niż oślepianie świateł to, że kierowcy w czasie mgieł nie przestawiają guzikiem oświetlenia do jazdy w dzień na jazdę na światła drogowe, czy tam mijania, żeby byli widoczni. Tyły pojazdów we mgle są w ogóle niewidoczne, a światła drogowe, które mamy w autach, świecą tylko z przodu. Tyły już są nieoświetlone i nagle się pojawia takie auto znikąd w czasie mgły. Tak. Także też dobrze by było, jakby kierowcy zwrócili na to uwagę.
No to jest apel.
Policjanci też tak jeżdżą.
Jasne.
Niestety w Szczecinie.
To jest apel do kierowców i apel do policjantów. To nie tyle drogowe, co tak zwane światła do jazdy dziennej. Dziękuję, panie Macieju. Światła do jazdy dziennej, one rzeczywiście na LEDach najczęściej świecą tylko z przodu, z tyłu. Taki pojazd już jest niewidoczny. Pani Joanna Wojtak ze Straży Miejskiej jest z nami. Dzień dobry, pani Joanno.
Dzień dobry, panie redaktorze. Witam słuchaczy.
Witamy bardzo serdecznie. I w tamtym tygodniu w czasie reakcji pojawił się temat parkingu albo zbyt małej ilości miejsc parkingowych przy ZUS-ie na Prawobrzeżu. Jest rzeczywiście to jakiś problem. Można zaparkować tam samochód, ale już nieco dalej. Trzeba do tego ZUS-u kawałek przejść. Kierowcy sobie radzą jak mogą. No i między innymi parkują po przeciwległej stronie ZUS-u przy ulicy Citroena. Tam jest też taki parking. No i po prostu tam parkują. I telefon dostaliśmy w tej sprawie.
Dzień dobry, mówi Tomek. Ja dzwonię w sprawie tego telefonu parking przed ZUS-em. Przed ZUS-em jest potężny parking koło salonu Citroena. Tyle tylko, że personel Citroena nie pozwala nikomu parkować, chociaż to nie jest ich parking, bo to jest teren miasta. Stoi pan i wszystkich wygania. Tam jest duży bardzo parking, tylko nie puszczają klientów ZUS-u. Dziękuję.
Dziękujemy za ten telefon, sprawdziliśmy. Tam jest rzeczywiście parking i stoi tabliczka przed tym parkingiem. Zdaje się, napis brzmi tylko dla klientów. Nie wiadomo jakich klientów, czyich klientów, tylko dla klientów. W domyśle chyba salonu Citroena, no bo parking jest rzeczywiście niedaleko Citroena. No ale jest przy ulicy Citroena. Sprawdziliśmy. Zasięgnęliśmy wiedzy na ten temat w Straży Miejskiej i pani Joanno, czyj to parking?
Tak, jest to droga publiczna, zatem parking nie należy akurat od strony ulicy André Citroena, nie należy do właścicieli salonu samochodowego tej marki. Większość budynku i faktycznie jak gdyby dookoła, to co tworzy działkę 16x20, obręb 40-46 według map geodezyjnych, jest w dzierżawie wieczystej. Natomiast akurat ten fragment parkingu rzeczonego jest drogą publiczną. Zatem to po pierwsze. Po drugie, ustawienie tego znaku tylko dla klientów jest mało konkretną informacją, bo tak jak pan redaktor słusznie zauważył, klientów może być wielu. Mamy tam i ZUS, mamy tam Urząd Skarbowy.
Nieco dalej może być Biedronka gdzieś na osiedlu.
Ależ oczywiście, na upartego właściwie sami klienci, zatem klientów czyich. Jeszcze jest drobny niuans, żeby sobie stosować takie oznakowanie i dedykować miejsce dla konkretnych klientów, gdyby się pojawiła nawet tablica z informacją, że parking jest dla klientów salonu samochodowego marki Citroen, to wtedy trzeba mieć zgodę od zarządcy drogi. Nie wiem, czy jest taka zgoda, dlatego że my zgłoszeń, nikt do nas tego problemu nie zgłaszał, nikt nie prosił nas o pomoc w rozwiązaniu tego problemu, to od państwa się dowiadujemy, że jest jakiś ktoś, kto, mówiąc kolokwialnie, przegania klientów innych niż tych, którzy przyjeżdżają do salonu.
Pani Joanna, czy strażnicy miejscy mogliby sprawdzić tę sprawę? Po prostu zobaczyć, jak jest na miejscu, czy ta tablica tylko dla klientów stoi, bo mówiąc szczerze, to oglądaliśmy dzisiaj na zdjęciach w internecie, no te zdjęcia były robione jakiś czas temu, być może już tej tablicy nie ma, ale wyraźnie stoi rzeczywiście przy ulicy tylko dla klientów. Parking, jak dowiedzieliśmy się, jak najbardziej nie należy do tego salonu. Być może mają jakąś zgodę od Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego, ale tego nie wiemy. No i teraz prośba do Straży Miejskiej, czy mogłaby to wszystko sprawdzić i ewentualnie na przykład pouczyć zarządzających tym salonem, że no, jeżeli takie sytuacje są, że ktoś wychodzi i, mówiąc delikatnie, prosi kierowców o opuszczenie tego parkingu, to robi to niezgodnie z prawem.
Zabezpieczenie interesu klientów właściwie powinno być po stronie właściciela tego salonu, bo to on dba, a przynajmniej powinien zadbać o klientów swojego salonu, ale rzecz jasna, my możemy to sprawdzić i pewnie to uczynimy, jak jest oznakowane to miejsce. Też mamy tylko informacje też i od państwa. Nie wiemy tak dokładnie, co na dzień dzisiejszy tam zostaniemy. I oczywiście zobaczymy, jak to wygląda już na miejscu.
Ale być może dlatego mają państwo informacje od nas, ponieważ nikt do tej pory nie wpadł na to, że skoro stoi tabliczka tylko dla klientów, się rozumie, że ten parking w jakiś tam sposób jest przez Citroena, nie wiem, czy dzierżawiony, czy mają zgodę na to. I nikt nie wpadł na to, że to może być
niezgodne z prawem.
Niezgodne z prawem. A może jest zgodne, może mają jakąś zgodę Zarządu Dróg. Trzeba by to sprawdzić i to prośba do Straży Miejskiej. Na dzisiaj macie takie zadanie. Pani Joanno.
Dziękujemy.
Proszę bardzo. To jeszcze taka sprawa, która wypłynęła tuż przed programem, pani Joanno. Nie będzie to dla pani zaskoczeniem, ponieważ w czasach reakcji już rozmawialiśmy na ten temat. Chodzi o żebraków. Takie ostatnimi czasy jakoś nie widywałem ich na ulicach, ale nasi słuchacze dzwonią co jakiś czas z nowymi informacjami na ten temat, że w różnych miejscach różni ludzie pojawiają się. Proszę posłuchać telefonu.
Dzień dobry, mówi Jadwiga ze Szczecina. Kiedyś państwo poruszaliście problem żebractwa. Chodzi o osobę żebrzącą już od kilku lat przy Kaskadzie, Medikusie i Galaxy, która zmienia te miejsca żebrania swojego. A wbrew pozorom nie jest to osoba ani starsza, ani chora, ani też, że tak powiem, uboga pod względem materialnym. Kładzie kule obok siebie. Absolutnie, te kule są tylko rekwizytem na naciąganie właśnie wszystkich przechodniów i nas, mieszkańców. Koło siebie zakłada chustkę głęboko, okulary, żeby jej nie rozpoznać. Znamy ją doskonale, no i jako sąsiedzi wiemy, jaka jest jej sytuacja. Także, no niestety nie musi żebrać. Jest to jej w jakiś sposób zwykłe oszustwo z jej strony. Także proszę o zainteresowanie się tą sprawą, tym bardziej, że nie jest to miejsce, jak to się mówi, najlepsza wizytówka naszego miasta. Bardzo proszę, żeby się tym zająć. Ta pani jest bardzo agresywna. Jak się jej da przysłowiową drożdżówkę zamiast pieniędzy, no to zaraz, że tak powiem, epitety się słyszy i tak dalej. Także proszę się zainteresować tą sprawą. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy za ten telefon. No to kolejne zadanie na dzisiaj do Straży Miejskiej. Lokalizację państwo znają. Opis pani też jest dosyć taki precyzyjny. No można by to sprawdzić. Ja już to mówiłem.
Ale ja mam taką prośbę.
Tak.
Ja mam taką prośbę.
Żeby nie dawał więcej zadań na dzisiaj.
Nie, to nie o to chodzi. Jeżeli tutaj pani Jadwiga, która zadzwoniła do państwa, twierdzi, że ona i sąsiedzi doskonale znają tą osobę, to my bardzo prosimy o kontakt ze Strażą Miejską w celu potwierdzenia tej informacji, ponieważ to pomoże nam w ustaleniu pewnych szczegółów. Więc ja też apeluję tutaj, aby z takimi informacjami w pierwszej kolejności zgłosić się do Straży Miejskiej.
Pani Janno, to jeszcze tylko bardzo krótko na temat przepisów, które to regulują, bo często nam się wydaje, że generalnie żebranie w Polsce jest zakazane, a to nie jest tak. To nie jest tak, jak się okazuje. Żebranie w szczególnych wypadkach rzeczywiście jest zakazane i kodeks wykroczeń penalizuje takie zachowania. Jeżeli dana osoba na przykład, no nie wiem, może pracować, może się utrzymać, ma środki na utrzymanie, a jednak żebrze, to wtedy rzeczywiście jest to niedozwolone. No ale jak to udowodnić? Strażnik miejski co może w takiej sytuacji zrobić?
No jest to dosyć trudne, aby sprawdzić sytuację materialną osoby, która żebrze na ulicy, bo po pierwsze na widok strażnika miejskiego zwykle towarzystwo się rozbiega. Nawet jeśli nam się uda taką osobę, ja mówię, tutaj mieliśmy najwięcej przypadków udowodnienia niejako żebractwa osobom pochodzenia romskiego i tutaj zabezpieczaliśmy na poczet ewentualnej kary to, co oni zdołali wyciągnąć od ludzi. Tutaj jest taki apel wszystkich służb, my to wielokrotnie już powtarzaliśmy. Jeśli mogę, to po raz kolejny powtórzę, to nie jest metoda wspierania takich osób. Proszę nie dawać im pieniędzy, są od tego instytucje, jeśli pojawiają się tam w tle dzieci, którym trzeba pomóc.
A jeżeli chodzi
ale
o dzieci, to
sposób.
Jeszcze, przepraszam, że wejdę w słowo, jeżeli chodzi o dzieci, to jeszcze jest inny przepis kodeksu wykroczeń, pod którym
nakłanianie do żebrania,
zwłaszcza osoby właśnie nieletniej, to już jest poważne.
Albo osoby bezradnej.
Albo osoby
to też
bezradnej.
Chodzi tutaj o starsze osoby.
Tak
starszą
jest.
Osobę, która...
Aj, pani Janno, halo? Halo, straciliśmy kontakt ze Strażą Miejską. Pani Janno, dobrze, to w takim razie, ponieważ już czas, to tylko dokończę tę myśl. Proszę na to zwracać uwagę, zwłaszcza na dzieci i zwłaszcza na osoby starsze, niepełnosprawne i tak dalej. To trzeba koniecznie zgłaszać do Straży Miejskiej. Kodeks wykroczeń ostro penalizuje tego rodzaju wykorzystywanie albo dzieci, albo osób niepełnosprawnych do żebractwa po prostu. 510-37-36 numer telefonu do naszego studia. Teraz komentarze po naszym programie dotyczącym właściwie planów, tak można powiedzieć, planów budowy zakładu przetwórstwa sadzy w Stepnicy. Większość Stepnicy jest objęta programem Natura 2000, blisko Zalewu Szczecińskiego, a zatem tereny atrakcyjne turystycznie. No oczywiście ludzie tam także mieszkają. Jak się okazuje, jedna z firm jest zainteresowana wybudowaniem tam zakładu, który by przetwarzał sadzę. O ile mi wiadomo, później taka sadza chyba jest wykorzystywana do produkcji opon, ale mniejsza z tym. W każdym razie mieszkańcy są mocno zaniepokojeni tymi planami. Nie wiemy dokładnie, czy ten przedsiębiorca już jest właścicielem działki, na której zakład miałby powstać. W tej sprawie rozmawialiśmy w czasie reakcji z panem Andrzejem Wyganowskim, burmistrzem Stepnicy, który wyjaśniał, jak wygląda historia zainteresowania tą działką, jakie do tej pory zostały wykonane działania urzędników w tej sprawie i państwa komentarze na ten temat. Proszę posłuchać.
Dzień dobry. Akurat jestem bardzo mocno zainteresowany tą inwestycją, jeśli chodzi o przetwórnię sadzy obok portu przeładunkowego w Stepnicy. Wysłuchałem przed chwilą wywodu pana Wyganowskiego. Jeżeli chodzi o budynki mieszkalne, które są usytuowane, to z mapy, z lotu ptaka widać. 12 metrów dokładnie sama sama karta informacyjna to zawiera. Poza tym, jeżeli chodzi o jego troskę, w ogóle o tą inwestycję, na etapie w ogóle rozpoczętego postępowania powinien zajrzeć albo uruchomić swojego urbanistę i dowiedzieć się, że taka inwestycja, czyli przetwarzanie odpadów, i to odpadów niebezpiecznych, z uwagi na brak sąsiedztwa w ogóle nie powinna zaistnieć ani procedura nawet, ani rozpatrywać jakichkolwiek uwarunkowań środowiskowych. W co pan Wyganowski gra? Dziękuję uprzejmie, do widzenia.
W sprawie planowanej przetwórni sadzy w naszej miejscowości właśnie wysłuchałam wywiadu z burmistrzem. Oburzające jest to, że burmistrz twierdzi, że informował, nie informował. Pracownicy gminy do dzisiaj twierdzą, że nic nie wiedzą. Część twierdzi, że nie ma w ogóle tematu, nie ma co się martwić, przetwórni nie będzie. Wydaje mi się, że jest to naprawdę nieuczciwe i nie w porządku, bo jest to inwestycja, która po prostu zdegraduje nam całą miejscowość i nasze zdrowie. I odległość 112 metrów też jest nieprawdą, ponieważ od granicy działki pierwsze zabudowania są naprawdę bardzo, bardzo blisko, właściwie po drugiej stronie ulicy. Żenujące jest to, że burmistrz wyraża się słowami bodajże, chyba, tak jakby się nikt nie zapoznał z dokumentacją. Przykre to jest. Sprawa wygląda na to, że ma drugie dno.
Witam, ja w sprawie przetwórni sady w Stepnicy. Tutaj takie moje pytanie, co w przypadku cofki, która następuje praktycznie co jesień na Zalewie Szczecińskim, czyli woda wybija, a działka znajduje się bardzo blisko Zalewu Szczecińskiego. Woda wybija i co, cały ten syf, który tam będzie spływał do zalewu? I jak do tego ma się opinia środowiskowa? Czy przewiduje takie możliwości? Bo cofka na Zalewie Szczecińskim, na tych terenach, w której ma powstać, jest praktycznie co roku, przynajmniej raz.
Dziękujemy za te wszystkie komentarze. Do tematu powrócimy. Oczywiście prosimy o telefony, także o maile w tej sprawie. Teraz nasz kolejny gość, pan Sebastian Kaczmarek. Dzień dobry, witam serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Kierownik do spraw obsługi osób fizycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dzień dobry, panie Sebastianie.
Dzień dobry.
O fotowoltaice będziemy rozmawiali. Dostaliśmy mail od naszego słuchacza, który jest szczęśliwym posiadaczem takiej instalacji. Chciałbym się zwrócić z prośbą do państwa o pomoc w rozwiązaniu problemu. Jestem posiadaczem systemu fotowoltaicznego, takiego do produkcji prądu, dopisuje słuchacz. W trakcie załatwiania dofinansowania z WFOŚ jakiś minister zmienił ustawę, co spowodowało, że jako konsument nie mogę odsprzedać nadwyżki produkcji energii elektrycznej. Co gorsza, energia niewykorzystana magazynowana jest tylko przez rok. Choć magazynowanie to ma miejsce tylko na papierku, po tym czasie energia przepada na rzecz Enei w moim przypadku. Dalsza część tego maila nie za bardzo nas interesuje. Myślę, że to jest ten najważniejszy wątek. Jeżeli ktoś ma instalację fotowoltaiczną, czyli taką, która produkuje prąd wykorzystując energię słoneczną, jak się okazuje, nadwyżkę tej energii, jeżeli powstaje, może sprzedać. No tak, no bo system cały czas podłączony jest do większego systemu, w tym przypadku akurat Enei. Jeżeli jest nadwyżka, to prąd, że tak powiem obrazowo, płynie w drugą stronę, czyli od konsumenta w kierunku Enei. Czy rzeczywiście może taki klient, który ma tę nadprodukcję energii, oczekiwać jakiejś zapłaty od Enei, czy nie?
Nie, od samego początku założenie było takie, że tak jak sama nazwa wskazuje, czyli prosument, czyli osoba, która z jednej strony produkuje, ale z drugiej zużywa to od razu na własne potrzeby, ten prąd, który produkuje, żeby to rozliczenie było na takich zasadach, aby nie obracać gotówką, mówiąc kolokwialnie, tylko żeby w przypadku wyprodukowania większej ilości energii niż to, co zużyliśmy, żeby móc wykorzystać to w następnym okresie rozliczeniowym. Czyli zakładając, że mamy umowę z operatorem, w tym przypadku Enea, na okres roku, przez cały ten czas bilansujemy tą wyprodukowaną energię z tą, którą pobraliśmy z sieci. Tu oczywiście jeszcze jest ważne to, czy mamy ten system rozliczenia trójfazowego, czy jednofazowego, bo to też ma wpływ na te rozliczenia i koszty. I na końcu, jeżeli się okazuje, że mamy nadwyżkę, to przez najbliższy rok możemy tą nadwyżkę z tej nadwyżki skorzystać, czyli niejako uznać, że już wyprodukowaliśmy więcej prądu, niż ta instalacja może wyprodukować. I tak to wygląda na dzisiaj.
Inaczej, muszę to jakoś sobie przetłumaczyć. Czyli jeżeli, przypuśćmy, w danym roku, chociaż wydaje mi się to mało prawdopodobne, ale przypuśćmy, że w całym roku rozliczeniowym wyjdzie nam nadwyżka. To znaczy, że więcej oddaliśmy prądu niż pobraliśmy. To jak rozumiem, w następnym roku rozliczeniowym ta część prądu, którą oddaliśmy w poprzednim roku rozliczeniowym, będzie nam jakby odjęta od rachunku, tak? Dobrze to zrozumiałem?
Znaczy inaczej, będziemy mogli po następnym okresie rozliczeniowym, jeżeli zużylibyśmy więcej energii niż wyprodukowaliśmy, z tego zmagazynowanej nadwyżki skorzystać. Tak pokrótce.
No ale jak powiedzieć. To jak można skorzystać z zmagazynowanej nadwyżki?
To znaczy, mamy gdzieś zapisane, że wyprodukowaliśmy w poprzednim roku, powiedzmy, 1000 kW więcej niż zużyliśmy. Mhm. Jeżeli w następnym roku zużyjemy 1000 kW więcej niż zużyliśmy, to te 1000 kW z poprzedniego roku zbilansuje nam się na zero, czyli wyjdziemy na zero z operatorem.
No, czyli tak jak powiedziałem, pieniędzy. Tak jak powiedziałem, tak, po prostu nie dostaniemy rachunku za 1000 kW, tak?
Dokładnie.
Tak to działa. Dokładnie. Czyli tak. Właściwie dobrze działa. Nie ma takiego rozliczenia na zasadzie, że ktoś nam od razu płaci za tę nadwyżkę, tylko po prostu jest to rozliczane w następnym roku rozliczeniowym. Odejmuje nam się tą kwotę, którą nadprodukowaliśmy w poprzednim systemie rozliczeniowym. Tak? Tak to działa?
Tak. I tak jak mówiłem, no, cały system jest tak skonstruowany, nie żebyśmy zarabiali na tym prądzie produkowanym, tylko żebyśmy zabezpieczyli swoje potrzeby, jeżeli chodzi o energię elektryczną.
Mhm. A jak to jest rozwiązane w innych krajach? Bo tutaj słuchacz trochę powołuje się na rozwiązania niemieckie, gdzie, no jak pisze, nie wiem jak to jest dokładnie, no tam rozliczane jest to po prostu w pieniądzach.
Rzeczywiście w kilku krajach Unii Europejskiej jest to rozliczane na zasadach gotówkowych, czyli wyprodukowanie większej ilości prądu powoduje, że operator płaci rzeczywiście nam taką kwotę. Natomiast wszystkie te kraje, które wprowadzały takie wsparcie tak naprawdę dla tego prosumenta, no zaczynają się powoli wycofywać z tego wsparcia. W Niemczech też między innymi zakłada się chyba, że od tego roku, czy już nie pamiętam w tej chwili, czy od przyszłego, to wsparcie będzie mniejsze lub go w ogóle nie będzie, jeżeli chodzi o płatność gotówkową i też prawdopodobnie będzie rozliczane na takich zasadach jak u nas. To wsparcie gotówkowe tak zwane było po to, żeby zachęcić rynek do rozwoju. No, dzisiaj my jako kraj też startujemy z trochę innego poziomu, mając już tutaj rozwinięty rynek niemiecki, duński, brytyjski, tak? Więc tu też nie potrzebujemy takiego wsparcia jak tam 20 lat temu, czy 15 lat temu, kiedy ten rynek ruszał.
Teraz ostatnie pytanie, jakie się nasuwa, to takie, no co, bo jeżeli mamy taki system fotowoltaiczny, który produkuje prąd, jeżeli w jednym roku mamy nadwyżkę, chociaż wydaje mi się to trochę mało prawdopodobne, ale załóżmy, system jest bardzo...
Jest to prawdopodobne,
system jest bardzo wydajny i mamy za dużo prądu. To można przypuszczać, że w następnym roku rozliczeniowym także będziemy mieli za dużo. Jeżeli pan mówi, że to rozliczenie jest jakby bezgotówkowe, to znaczy operator nam ewentualnie może odjąć w przyszłym roku rozliczeniowym tę nadwyżkę, a my co roku produkujemy więcej prądu, to nigdy nie uzyskamy tej rekompensaty.
To stracimy tą nadwyżkę.
To stracimy.
Tak, dokładnie.
No i właśnie, gdzie tu są działania proekologiczne i takie wspierające właśnie takie ekologiczne, przydomowe produkowanie energii, no bo te systemy fotowoltaiczne zdaje się są bardzo pożądane.
Znaczy no tutaj kalkulacja jest prosta. Każdy kilowatogodzina energii wyprodukowanej z panela fotowoltaicznego to jest 1 kilowatogodzina energii wyprodukowanej z węgla mniej.
Tak.
Trzeba pamiętać, że ten prąd, który mamy w naszych domach, to jest prąd poprzez spalanie węgla wytworzony. Mhm. Więc im więcej tych instalacji, im więcej tego
tym
prądu,
lepiej.
Mniej pobranego
tym lepiej. Ale tu się okazuje, że owszem, ta fotowoltaika może nam się rekompensować, ale to w przypadku, kiedy tak, jeżeli w jednym roku mamy nadwyżkę, a w następnym nie, no to wtedy się opłaca. Albo no, częściowo się opłaca. Ale jeżeli mamy co roku nadwyżkę, no to już nie. To nikt nam tych pieniędzy nie oddaje, mimo że nasz system fotowoltaiczny powoduje, że gdzieś tam w elektrowni spalanych jest mniej ton węgla, tak?
Mhm, tak, dokładnie.
I nikt tych pieniędzy nie oddaje.
Też trzeba pamiętać o tym, no, w jakim momencie jesteśmy. No, ceny prądu idą do góry bardzo. Mhm. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów to jest praktycznie 30% wzrostu średniej ceny energii. Na świecie dzieje się to samo. Media będą coraz droższe. Gaz, prąd... Do tego proszę zobaczyć, co się dzieje. Pogoda jest taka, że no...
Rozumiem, ale panie kierowniku, ale to w dalszym ciągu nie odpowiada na moje pytanie. Jeżeli ktoś ma co roku nadwyżkę, bo ma ten system i ten system jest bardzo wydajny, to właściwie nie może liczyć na to, że mu ktokolwiek to zwróci, mimo że on w tym momencie no jakby ratuje ekologię, tak można powiedzieć. Tak? Mniej węgla się spala gdzieś w elektrowni, by zasilić jego dom.
Proszę pamiętać o tym, że
nie dostanie
prawdopodobnie,
tych
ale nie, nie wiem tego na pewno, ta osoba uzyskała wsparcie już od państwa na instalację tej, na montaż tej instalacji.
Ale to jest zupełnie inny temat. To jest zupełnie inny temat. Zakładamy, że ktoś sam zainwestował, tak? Bo gdybyśmy założyli, że to państwo mu ten cały system fotowoltaiczny zafundowało, to jest inny temat. Ale to już jest zupełnie uboczny wątek. No załóżmy, tak, że ktoś sam zainwestował w to.
Panie redaktorze, tylko nie chciałbym, żebyśmy sprowadzali te rozmowy do takiej już ideologicznej rozmowy na temat, dlaczego ten człowiek nie ma wsparcia w pieniądzach.
Ale nie o tym mówimy.
Są pewne organy, które kreują tutaj politykę w tym zakresie. My jesteśmy od tego, żeby sfinansować tą instalację, czy w pożyczce, czy ze wsparciem dotacyjnym. I nie chciałbym tutaj wchodzić w takie dywagacje, no, czy to jest sprawiedliwe, czy nie.
Nie mówimy, jeszcze raz powtórzę, nie mówimy o dofinansowywaniu tego rodzaju instalacji. Nie mówimy o tym. Zakładamy, że jest to użytkownik instalacji, który zainwestował w nią sam, kupił ją sobie sam. I tak jak zostało opowiedziane, w momencie, kiedy produkuje co roku więcej prądu niż zużywa, albo ma jakieś nadwyżki, to nie może liczyć na zwrot pieniędzy, mimo że do sieci oddaje prąd. I koniec, kropka. No tak. To jest właściwie puenta naszej rozmowy, bo już nic więcej...
No tak, ale proszę pamiętać, panie redaktorze, że jednak te 80% wyprodukowanej energii no płaci się mu w zasadzie braku konieczności zapłaty za ten prąd, tak? No tak mówiąc już kolokwialnie.
No jeżeli sam sobie go wyprodukował, no to za co miałby płacić?
No tak, ale panie rektorze, no, tak jak mówię, no nie chciałbym wprowadzać, żebyśmy jakby finalizowali tę rozmowę tym, że no, ktoś jest pokrzywdzony dlatego, że nie dostaje pieniędzy za to, żeby produkował prąd. No nie ma takiego systemu wsparcia i rozmawiamy o takim systemie, który jest. No tak jak mówię, ten człowiek za to, żeby produkuje prąd, dostaje od Enei upust w postaci tego, że nie musi zapłacić za prąd pobrany.
Pan Jakub do nas zadzwonił. Panie Jakubie, halo.
Witam, dzień dobry.
Witam serdecznie. Panie Jakubie, tylko poproszę o krótką wypowiedź, bo kolejny gość czeka z ciekawym tematem.
Dobrze, tylko chciałem tutaj pana redaktora troszeczkę naprowadzić na to, że, bo zajmuję się akurat montowaniem instalacji fotowoltaicznych, nie należy dobierać instalacji takiej, która spowoduje nadwyżki nam na koniec roku. Mhm. Trzeba taką instalację dobrać, aby tych nadwyżek nie było, żeby no faktycznie nie przepłacać za instalację, która będzie nam generowała nadwyżki, tylko dobierać taką, jakie mamy roczne faktyczne zapotrzebowanie.
Panie Jakubie, bardzo dziękuję za ten telefon, bo też to chciałem powiedzieć, że to trochę nielogiczne dobierać taki system, który będzie ciągle produkował jakby za dużo prądu. Dziękuję za rozmowę, panie Sebastianie. Pan Sebastian Kaczmarek, dziękuję kierownik bardzo. Do spraw obsługi osób fizycznych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska. Dziękuję, pozdrawiam.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia, pan Ryszard Serafin teraz, kierownik zespołu kontroli lotów na lotnisku Szczecin-Goleniów Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. Dzień dobry, panie Ryszardzie.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panu.
W piątek była mgła, samoloty nie lądowały w Goleniowie. Mówiliśmy o tym w Radiu Szczecin. Nasi słuchacze dzwonili w tej sprawie. Wielu ze słuchaczy miało wątpliwości. Jak to możliwe, że przy współczesnych osiągnięciach technicznych, przy systemach ILS, przy bardzo nowoczesnych samolotach, samolot jednak mimo, że no, wyposażony jest w tą całą nowoczesną technikę, lotnisko również, nie może wylądować we mgle. Najpierw, panie Ryszardzie, telefon, a później już rozmowa. Posłuchajmy.
Witam serdecznie, stały słuchacz Andrzej ze Szczecina. W sprawie lotniska i systemu ILS, przecież tak się firmy lotnicze chwalą, że można lądować na autopilocie, że samoloty praktycznie lądują w trybie autopilota, więc no nie rozumiem, dlaczego to nie jest używane. Dziękuję.
Dziękuję za ten telefon. Na temat autopilota to za chwilę. Najpierw to, co znajduje się na lotnisku, w ogóle na lotniskach, a później na lotnisku konkretnie w Goleniowie. Ja się na tym kompletnie nie znam, ale przy okazji tych informacji o problemach w Goleniowie poczytałem trochę na temat systemów ILS i okazuje się, że no, jest kilka klas tego systemu.
Tak, dokładnie.
I prosimy, panie Ryszardzie, o wyjaśnienie.
Dokładnie. Mamy kilka klas tego systemu, kategorii dokładnie to się nazywa i w zależności od tego, jakiej kategorii system jest zainstalowany na lotnisku, takie są minima wykonywania operacji lotniczych na tym lotnisku. Kategoria pierwsza jest najniższą, kategoria trzecia, odpowiednio literowa, jest najwyższą kategorią. I na lotnisku w Szczecinie mamy właśnie taką kategorię pierwszą, tą najniższą. Przy czym sam system radiowy to jest system nawigacyjny, który wspomaga lądowanie samolotu. On nie wykonuje za pilota samej operacji, samego elementu lądowania. Wszystko polega na tym, że system ten prowadzi samolot w warunkach ograniczonej widzialności do pewnej wysokości. Nazywa się to u nas w lotnictwie wysokość decyzji. I przy tej wysokości to kapitan statku czy prowadzący pilot podejmuje decyzję, czy może wylądować, czy nie może, bo oprócz tego jeszcze muszą być spełnione inne warunki, żeby bezpiecznie wylądować, nie tylko sama widoczność i system naprowadzania, prawda? Więc automatyczne lądowanie owszem jest też brane pod uwagę przy wyższych kategoriach systemu ILS. Natomiast w Szczecinie mamy kategorii pierwszej, ten najniższej kategorii, można tak powiedzieć.
Jak rozumiem, tutaj i używanie, częstotliwość używania lotniska, no i koszty są decydujące, jeżeli chodzi o wybór tego systemu. Tak domyślam się, tak, bo dlaczego tak. Nie wziąć tego z najwyższej półki? Ale
no jak nie wiadomo, o co chodzi, to chodzi o pieniądze.
Dokładnie.
Bo po prostu.
Dobrze, czyli ten system, który mamy, do jakiej wysokości pozwala sprowadzić samolot? Ta wysokość decyzji, gdzie już pilot musi sam zadecydować, idziemy do, ale musi widzieć, chyba pas w tym momencie.
Tak, musi widzieć pas, dokładnie.
To jaka to jest wysokość w goleniowie?
Więc u nas to jest 60 metrów. Czyli 200 stóp, bo my operujemy jednostkami angielskimi, 60 metrów. Przy czym widzialność musi być minimalna, nie mniej niż 800 metrów, tak? A na samej drodze startowej 550. To mamy wszystko podane w urządzeniach meteorologicznych i pilot otrzymuje informacje, czy są warunki spełnione, czy nie, prawda? I dlatego u nas jest kategoria, która widocznie w piątek była pogoda, która nie pozwalała wykorzystać ten system. Podejrzewam, że widzialność była poniżej. Bo wystarczy, że jeden z tych kryteriów jest niezachowany i no, nie można wtedy wykorzystywać tego systemu.
Dobrze, to teraz od strony samolotu przyjrzyjmy się temu lądowaniu. System ILS pierwszej klasy w Goleniowie, 60 metrów to jest ta wysokość najniższa, do której system sprowadza, później już pilot decyduje, musi widzieć pas, żeby podjąć decyzję, a czy samolot sam wyląduje, bo tutaj padła taka sugestia, no przecież samoloty same lądują. Czemu nie mogły w piątek?
Jakby samoloty same lądowały, to byśmy nie wsadzali na fotelu pilotów, prawda? Nie, to jest kolokwializm taki trochę moim zdaniem i trochę takie utarte powiedzenie, że samolot sam wyląduje, bo ma automatycznego pilota. Element startu i lądowania to są najtrudniejsze elementy lotu dla każdego samolotu i tutaj każdy pilot jest potrzebny po to, żeby kontrolować te elementy. I owszem, jest kategoria najwyższa, trzecia, 3C to się nazywa ILS-a, która pozwala praktycznie automatycznie wylądować. Z tym, że...
Znaczy, tak, przepraszam, że wejdę w słowo, tak? Ten system się komunikuje wówczas z samolotem, tak, podaje mu jakieś parametry
i
automat reagując na to sprowadza po prostu samolot, tak?
Tak, samolot jest wprowadzany w ścieżkę lądowania.
Jeżeli
tak,
w ogóle
pilot
cokolwiek
tylko
widzi.
Obserwuje, jeżeli cokolwiek widzi, no przy czym muszą być zachowane takie wymogi bezpieczeństwa, że oczywiście pas jest dostępny na całej długości, nie ma tam żadnych przeszkód, nic nie wystąpiło nietypowego i tak dalej, więc po to jest też pilot, tak, bo system nie zauważy na przykład zwierzęcia na pasie dzikiego, które mogłoby wtargnąć jakoś tam lub zabłąkać obsąkanego kogoś, jakieś maszyny, bo po lotniskach poruszają się przecież maszyny i w takim mgle nie trudno jest się zagubić, prawda? Dlatego sam system polega, ILS-a polega na tym, że prowadzony samolot jest w ścieżce, w każdej kategorii, tak? Pewne ścieżce, komputery pomiędzy samolotem a systemem się porozumiewają i daje on pojęcie dla kapitana, czy musi odchylony jest w prawo, w lewo, niżej, wyżej i dzięki temu precyzyjnie do tej wysokości decyzji doprowadza go system, tak? Mhm. Na tym polega cała idea.
Ale generalnie już poniżej tej wysokości decyzji, na wysokości decyzji pilot,
jeżeli
tam jest
pilot
dwóch,
nie zobaczy,
tam
tak,
jest dwóch i
tak.
Zdaje się, że kapitan podejmuje decyzję, nigdy drugi pilot.
Tak, oczywiście,
kapitan podejmuje decyzję, czy schodzi niżej, to robi człowiek.
Czy odchodzą,
tak, to robi człowiek. I w zasadzie nie ma takiej możliwości, żeby samolot wylądował sam.
Praktycznie nawet przy tych największych kategoriach, które są bodajże teraz tylko w Warszawie i Gdańsku, najwyższych kategoriach, jakie w Polsce są, to jest 15 metrów przy 200 metrach widoczności, więc no jakieś minima muszą być, tak? Kiedy jest naprawdę mgła taka, że no widać na 20-30 metrów, to jest już wtedy w zależności od kategorii, ale najwyższe kategorie w tej chwili w Gdańsku i w Warszawie, tam mogą sobie pozwolić na pewne tam szybciej samolot wląduje niż u nas w czasie złej pogody, niż u nas mam na myśli Goleniów.
Panie Ryszardzie, to jeszcze na koniec takie pytanie. Tak jak było w piątek, to gdzie te samoloty odlatują? Jeżeli nie ma szans na to, żeby pogoda się poprawiła i takie krążenie nad lotniskiem jest bezcelowe, to gdzie lecą? Bo ja nawet nie wiem.
To znaczy, to jest w zależności od przewoźnika. To już zależy od przewoźnika, gdzie sobie wybierze. Tak, wybiera sobie najbardziej dogodne lotnisko, czy ze względu na to, że na przykład na tym lotnisku ma swoją bazę i jest mu łatwiej tych pasażerów tam przetrzymać przez chwilę, tak, czy z innych powodów, tak. To jest nie jest uregulowane, że to nie musi być najbliższe lotnisko, tak. Szczecin, Goleniów ma o tyle, że najczęściej jest to Poznań lub Berlin, prawda? Więc to są takie najbliższe lotniska, najczęściej wybierane, aczkolwiek zdarzał się również Gdańsk, bo może się zdarzyć, że w Poznaniu albo w Berlinie też nie
jest
będzie
źle.
Pogody.
To jeszcze bardzo krótkie pytanie na koniec. Czy często zdarza się, że lotnisko musi być w Goleniowie, mówimy o Goleniowie, musi być po prostu nie przyjmować samolotów ze względu na warunki pogodowe? Tak mniej więcej. Często, rzadko? Raz w miesiącu, raz w roku? Rzadko.
No, to jest, zdarza się raz, dwa razy, może się zdarzać w miesiącu, w określonych porach roku, szczególnie właśnie jesienią, kiedy dzień jest ciepły, noc jest chłodna i na drugi dzień podnoszą się mgły. Po prostu to jest zjawisko meteorologiczne, to jest fizyka, więc tutaj nikt temu nie zapobierze.
Pan Ryszard Serafin, kierownik zespołu kontroli lotów na lotnisku Szczecin-Goleniów w Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, był naszym gościem. Dziękuję panu bardzo za rozmowę. Krzysztof Kukliński, do usłyszenia.